dzisiaj w studiu. Witam się z Państwem bardzo serdecznie.
Łukasz,
Szymon
i Paweł. Mamy parę tematów dosyć ważnych z minionego tygodnia. Przede wszystkim taka nasza jednak tutaj regionalna impreza, ale cała ogólnopolska. Chodzi o halowe mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, które odbyły się w sobotę i w niedzielę właśnie u nas w Toruniu na Nowej Hali. O tym zaraz powiemy. Wcześniej jednak o piłce ręcznej, a trochę później o sportach zimowych, czyli Mistrzostwa Świata Falun, nasi skoczkowie, Justyna Kowalczyk, no a na końcu piłka nożna. Dzisiaj przecież grają znowu w Lidze Mistrzów. No bardzo ciekawe spotkania przede wszystkim dzisiaj, ale zacznijmy, korzystając też z tego, że Szymon dzisiaj jest z nami na audycji, od piłki ręcznej, no po tych Mistrzostwach Świata, które niedawno jeszcze odbyły się, na których nasza reprezentacja zdobyła trzecie miejsce. Nasi piłkarze ręczni nie przestają nas zadziwiać. Teraz chodzi o drużyny klubowe, o Wiwę Kielce i Wisłę Płock, które ze świetnymi rezultatami awansowały do kolejnej rundy, czyli do 1/8 finału Ligi Mistrzów. No szczególnie tutaj Wiwę Targi Kielce pobiło taki jeden znaczący rekord.
Tak, dokładnie, dlatego że Wiwa już drugi raz awansowuje do 1/8 finału z kompletem punktów. Ostatni raz miało to miejsce przed 2 laty. W ubiegłym roku niestety się to nie udało, a to za sprawą trudnej grupy, na jaką trafiło Wiwę Kielce. Natomiast też rywale w następnej fazie, no nieobliczalni, ja bym powiedział. Wisła Płock na pewno nie będzie faworytem w starciu z Wardarem Skopie, z Wardarem, który zresztą dwukrotnie pokonał w fazie grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów już Rajne Karlywę zresztą, które wyeliminowało co prawda Wiwę Kielce w ubiegłym sezonie Ligi Mistrzów już w 1/8 finału. No a Montpellier, drużyna francuska, również nieobliczalna, potrafiła toczyć wyrównany bój z węgierskim Veszprémem. Także myślę, że pojedynki jak najbardziej ciekawe. Wiwe jest faworytem, Wisła ma duże szanse, szczególnie po pokonaniu ostatnio Barcelony, no i Flensburga, który broni tytułu.
Pierwsze spotkania w takim przedziale 11-15 marca. Wiemy na pewno, że Wisła, z tego względu, że zajęła w swojej grupie trzecie miejsce, pierwszy mecz zagra u siebie, a Wiwę pierwszy mecz zagra na wyjeździe we Francji. Tak jak powiedziałeś, Szymon, jeżeli Wisła przejdzie Macedończyków, to będzie duża sensacja, no ale Wisła już w tej Lidze Mistrzów niejedną sensację sprawiła, ale Wiwę jest tu faworytem, Wiwę jest faworytem do samego awansu, do Final Four, chociaż na przeciwnika ma trudnego, ale jeżeli tylko wszyscy zawodnicy z Wiwę Tauron Kielce będą zdrowi, to jednak powinni przejść Francuzów.
Na pewno, tym bardziej, że Wiwę ma bardzo bogatą ławkę. Zobaczymy, czy wykurują się ci piłkarze ręcznie, których czekamy cały sezon, jak na przykład Tomek Rosiński, bo jego na pewno brakuje. No ja myślę, że Wiwę nie powinno mieć problemów, jeżeli chodzi o starcie z Montpellier. Też mam nadzieję, że nawiążę do tych dawnych sukcesów. Przypomnijmy, że na przykład Wybrzeże Gdańsk dwukrotnie grało w finale Ligi Mistrzów, albo Śląsk Wrocław raz grał w finale Ligi Mistrzów. To były lata 80., 90. Także już spory kawał czasu od tego minął. No, Wiwę na pewno jest naszym kandydatem, ja myślę, nawet do pierwszego miejsca. Natomiast też zwróciłbym uwagę na inny pojedynek, dlatego że już w 1/8 finału dojdzie do starcia Kolonii z Flensburgiem. To jest powtórka finału z ubiegłego roku. Wówczas lepszy okazał się Flensburg, który tak przedzierał się do tego finału, tak nie przekonywał nigdy swoją grą. Natomiast zagrał dobrze w Final Four. No, zobaczymy. W tym roku na pewno faworytem będzie Kolonia, chociaż Flensburg również, no, mam nadzieję, że pokaże na co go stać.
No a nasze zespoły dzięki tej świetnej grze już w fazie grupowej Ligi Mistrzów, trzeba zaznaczyć, że w takiej ogólnej klasyfikacji, jeżeli chodzi o poszczególne państwa, zajmują drugie miejsce. Wyprzedzają nas tylko zespoły z najlepszej na świecie Bundesligi.
Tak, jak najbardziej. Za nami też są Węgrzy zresztą, które mają dwa takie mocne drużyny, naprawdę mocne. Veszprém i Pixe G, zresztą, w których barwach występuje Piotr Leszek Wyszomirski. No ich przeciwnikiem będzie Rhein-Neckar Löwen, także myślę, że też, że Piotrek pojawi się w tej 1/4 finału, no i będzie walczył o to wejście do Final Four. Natomiast jeżeli chodzi o polską ligę, ona jest z roku na rok coraz silniejsza. Przychodzą kolejni piłkarze ręczni, na przykład ten powrót Bartka Jureckiego ostatni, do Chorobry Głogów, co prawda, a to jest jednak piłkarz ręczny, który występuje w Magdeburgu, a Magdeburg bije się przecież o czołowe lokaty w Bundeslidze, także wracają Polacy po latach, piłka ręczna w Polsce ma coraz wyższy poziom, także czego chcieć więcej, chociaż mam nadzieję, że nie będzie tego, o czym mówił Karol Bielecki po mistrzostwach, że wszyscy przypomną sobie o piłce ręcznej na miesiąc, dwa, a potem wszyscy znowu o niej zapomną, a mam nadzieję, że stanie się takim sportem mniej więcej jak siatkówka w Polsce, bo naprawdę, naprawdę jeżeli chodzi o to, mamy sukcesy, mamy potencjał.
No na razie te zespoły nie pozwalają nam przez swoją dobrą grę zapomnieć o piłkarzach ręcznych i oby tak było przynajmniej do końca marca, a pewnie i do początku kwietnia, właśnie jakoś w połowie marca będziemy mówić na pewno jeszcze o piłce ręcznej. Teraz tak szybko przejdziemy do lekkiej atletyki, do tej lekkiej atletyki w wykonaniu halowym, co nie znaczy, że gorszym. Sami się mogliśmy o tym przekonać w sobotę i w niedzielę na tych mistrzostwach Polski właśnie w Toruniu. No, wysoki poziom, szczególnie jeżeli chodzi oczywiście o biegi na 800 metrów, co staje się powoli polską specjalnością. Też niespodzianka na 200 i 400 metrów wśród panów. Wygrał tam 21-latek, czyli Karol Zalewski, który na 400 metrów pokonał Rafał Omelko, jednego jednak z faworytów tego biegu.
No tak, tym bardziej, że Rafał Omelko bronił tytułu mistrza Polski, ale w rozmowie z nim później, no i przy robieniu materiału dla telewizji trwałem zresztą, on sam zaznaczył, że celem tak naprawdę numer jeden jest ta sztafeta, oni tam będą celować się w złoty medal, zobaczymy też jak Karol Zalewski spisze się indywidualnie, natomiast ten rezultat, który osiągnął na 200 metrów, to jest ten lider list europejskich w tym roku, także i drugi wynik również, jeżeli chodzi o polską lekkoatletykę halową po tym pamiętnym biegu Marcina Urbasia w Wiedniu, no także zobaczymy jak spisze się na mistrzostwach, mamy nadzieję również tutaj na medal w jego wykonaniu, no na pewno też zwróciłbym uwagę w tych 800 metrowcach, tak? Angelika Cichocka, która pokonała Joannę Jóźwik. No a co ciekawe, Joanna Jóźwik, brązowa medalistka z Turychu na otwartym stadionie, legitymuje się lepszym bilansem, lepszym czasem życiowym w hali niż Angelika Cichocka, która zresztą jest srebrną medalistką Mistrzostw Świata z Sopotu. No tym razem Cichocka okazała się lepsza. Cichocka, która biega również 1500 metrów, więc może będzie jeszcze szansa na dwa medale na dwóch dystansach w jej wykonaniu.
Tak, jeszcze 800 metrów panów. Adam Krzot w Toruniu nie wystąpił, ale na pewno na te Mistrzostwa Europy pojedzie. Wygrał pod jego nieobecność oczywiście Marcin Lewandowski. No tu też liczymy pewnie nawet na dwa medale w Pradze. Te Mistrzostwa Europy w Pradze w dniach od 5 do 8 marca, czyli już za parę dni.
Tak, będzie na pewno dużo okazji medalowych. Polacy,
45 naszych reprezentantów.
Czyli najwięcej w historii, jeżeli chodzi o tę imprezę w wykonaniu polskich reprezentantów. Natomiast też, co ciekawe, nasi zawodnicy przed 2 laty w Göteborgu zdobyli też 3 medale. Wtedy tam Ania Rogowska sięgnęła również po srebrny medal, Adam Krzczot miał złoto. Także Krzczot na pewno, myślę, że obroni ten tytuł, tym bardziej, że w tym sezonie również biega w swoim stylu, czyli wygrywa wszystko, co się da praktycznie. No a Ani Rogowskiej niestety nie zobaczymy. Mamy nadzieję, że inni pociągną tę dobrą tradycję polskiej lekkoatletyki i będą sięgać po medale.
Tak, ale jeszcze nie zapominajmy, jest przecież Sylwester Bednarek w skoku wzwyż. No jemu idzie coraz lepiej. No i jest też w skoku wzwyż, ale pań Kamila Litwinko, która pobiła rekord Polski w sobotę.
No Kamila Litwinko zresztą będzie murowaną faworytką do złota, a tym bardziej, że w ubiegłym sezonie zdobywała Mistrzostwo Świata w Sopocie. No a jeżeli chodzi o Sylwestra Bednarka, to jest taki trochę lekko atleta, który po tym brązowym medalu dość nieoczekiwanym w Berlinie, on tak przez długie lata nie mógł się również odnaleźć.
No też miał kontuzję.
Tak. On zresztą o tym mówi, także mamy nadzieję, że w końcu ten właściwy to załapie. On sam sobie stawia cel 2:30. Myślę, że na ten poziom imprezy to już jest pozycja na pewno medalowa. Wynik 2:28 na ostatnich Mistrzostwach Polski również promuje go jako tego, który o ten medal będzie walczył.
No to te emocje z polskimi sportowcami w Pradze na hali od 5 do 8 marca. Oczywiście też o nich będziemy mówić. Teraz krótka przerwa i jeszcze sporty zimowe. Olá, olá.
soars like an eagle and we always play. Like we dance, only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place, there's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel? Sin is calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel?
Mistrzostwa świata w Falun trwają w najlepsze, jeszcze przed nami te konkursy, na które czekamy, czyli konkurs skoków na dużej skoczni, konkurs drużynowy na dużej skoczni, no i bieg Justyny Kowalczyk, odrodzonej Justyny Kowalczyk na 30 kilometrów. Odrodzonej, no bo Justyna w tym biegu sprinterskim zajęła czwarte miejsce, tam niewiele brakło do podium, a już w sprincie drużynowym techniką dowolną razem z Sylwią Jaśkowiec zajęły nasze reprezentantki trzecie miejsce, czyli świetny wynik.
No już w tych biegach eliminacyjnych Kowalczyk pokazała, do tych zawodów indywidualnych oczywiście, pokazała, że jej dyspozycja jest naprawdę bardzo dobra. Tam w kwalifikacjach, w ćwierćfinałach, w półfinałach okazywała się najlepsza. No i niestety troszeczkę zabrakło w finale, ale w porównaniu do tego, co prezentowała na początku i w trakcie sezonu, naprawdę można to uznać za duży sukces. No i teraz wspólnie z koleżanką, z którą od niedawna trenuję, bo Jaśkowiec dopiero od niedawna trenuje razem z Kowalczyk, pod okiem Wiery Tylnego. Teraz ta współpraca przynosi efekt. Mamy medal i to jest medal brązowy. No i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę niewiele brakowało, a mielibyśmy medal srebrny, ponieważ ze Szwedkami przegraliśmy dosłownie o 10 części sekundy.
Tak, drugie miejsce właśnie Szwedki, pierwsze miejsce dla Norweżek, ale nie dla tych najbardziej utytułowanych, bo w tej parze biegły Östberg i Fala. Ten bieg na 30 km z udziałem Justyny Kowalczyk w sobotę. Jeżeli chodzi o naszych skoczków, no to na tej małej skoczni, średniej skoczni w sumie, no niestety Kamil Stoch zawiódł, ale on już tak słabo skakał na treningach i coś mu ta skocznia nie pasowała, ale nie tylko Kamil Stoch, bo też inni faworyci się nie popisali. Wygrał niespodziewanie Norweg Runevelta.
No i to jest naprawdę duża niespodzianka, ponieważ patrząc na to, jak poszczególni zawodnicy się prezentowali przed tymi mistrzostwami, no można było zupełnie innych zawodników na tym pierwszym miejscu typować. Przede wszystkim Severina Freunda, który tutaj zajął drugie miejsce i miał sporego pecha, ponieważ przegrał złoto o 0,4 punktu. Na trzecim miejscu, co też jakąś niespodzianką wielką nie jest, Austriak Stefan Kraft, który przez cały sezon naprawdę w dobrej dyspozycji. No a co ciekawe, z Polaków, no i to już na pewno będzie niespodzianka, najwyżej sklasyfikowany Jan Ziobro na pozycji 8.
Ja też myślę sobie tak, oglądając skoki na normalnych obiektach, że jest to taki trochę dysonans, dlatego że skoczkowie nie skaczą na takich obiektach w ciągu roku. Jest to dla nich pewnego rodzaju nowość. Już nie ma takich skoczni jak Willach, jak Ramsau w kalendarzu Pucharu Świata, tak jak było to kiedyś. Ja pamiętam nawet, jak nasi sięgali po trzecie miejsce w konkursie drużynowym, również w Pucharze Świata na normalnym obiekcie. No i też ten dysonans widać po pierwszych treningach na dużej skoczni, kiedy Janek Ziobro nagle 8 tutaj, potem skacze mniej więcej w okolicy 30 miejsca na treningach obecnie. Kamil Stoch, który był mniej więcej 16 na treningach i tak dalej, teraz zaczyna wygrywać te treningi na dużym obiekcie, więc ta różnica, jeżeli chodzi o te skocznie, jest. No i myślę, że powoli, powoli może FIS będzie zmierzał do tego, żeby ten konkurs na normalnym obiekcie eliminować z kalendarzu Mistrzostw Świata również.
No, ale jeszcze wracając właśnie do tego konkursu, to Kamil Stoch zakończył go na 17 miejscu ex aequo z Klemensem Murańką. Do finałowej serii nie dostał się Piotrek Żyła, on zajął 33 miejsce. No i konkurs na obiekcie dużym już przed nami w czwartek. I właśnie, Szymon, wspomniałeś o tych treningach. Wczoraj odbyły się 3 sesje treningowe. Co ciekawe, 2 z nich wygrał właśnie Kamil Stoch.
No i można się o tym właśnie spodziewać, że Stoch zapomniał o tym, co było na średniej skoczni, o tych niepowodzeniach. No ale też cieszą wyniki pozostałych Polaków, bo jeżeli spojrzymy na te rezultaty, na pierwszym treningu mamy 3 Polaków w dziesiątce, drugi jest Piotr Żyła, 8 Dawid Kubacki. Na drugim treningu mamy 4 Polaków w dziesiątce, 6 Kubacki, 7 Stoch, 8 Żyła, 10 Murańka. I na trzecim treningu znowu 3 Polaków w dziesiątce, Stoch zwycięski, jak wspomniałeś. I do tego zniszczą i Piotr Żyła. No, mam nadzieję, że to jest taki dobry prognostyk przed konkursem.
Też zobaczymy, kogo wytypuję do tej czwórki.
No właśnie, to będzie problem.
Tym bardziej, że Janek Ziobro najpierw był 8, nie wiadomo, jaka jest jego forma konkursowa na ten moment. Dawid Kubacki przyzwyczaił nas często do dobrych skoków na treningach, Piotrek Żyła również, a potem w konkursie wychodziło zupełnie inaczej, więc mały ból głowy ma trener Łukasz Kruczek, tym bardziej, że Dawid Kubacki poprzez swoje naprawdę dobre pozycje aspiruje do tego. Oleg Zniszczył nagle się obudził na jeden skok, wylądował na 6 pozycji chyba na tym trzecim treningu, a wcześniej lądował gdzieś koło 24 miejsca, natomiast też pamiętajmy o tym, że nie skakało kilku czołowych zawodników. No, Raki Kastalisz do tej czołówki nie należy, bo w konkursie, no nawet nie wszedł do 30 w pierwszym konkursie, więc myślę, że to gdzieś tam w głowie będzie mu siedzieć. Nie, no ale Severin Freund wziął udział tylko w jednym treningu. Takim jednym z czołowych to był na pewno Peter Prefs, który skakał, natomiast zabrakło znowu Rune Welty, Stefana Krafta, no więc zobaczymy, jak ci zawodnicy spiszą się przede wszystkim dzisiaj, no i też w konkursie głównym.
Teraz tylko właśnie problem trenera Kruczka, kogo tu wybrać do tego sobotniego konkursu drużynowego, no bo jeżeli uda mu się tak w końcu wybrać tą czwórkę, to spokojnie to trzecie miejsce można by powalczyć z takimi skokami przynajmniej jak nasi prezentowali na treningach.
No patrząc na to, jak poszczególni skoczkowie się prezentowali przed mistrzostwami, no to wydawało się, że pewniaków będzie 2, że to będzie Stoch i Żyła i ten trzeci to prawdopodobnie zniszczą, no ale po tym pierwszym konkursie dużo się pozmieniało, bo Ziobro pokazał się naprawdę z dobrej strony, nieźle wypadł też Murańka. Zawiódł Piotr Żyła i teraz pytanie, tutaj trener musi sobie zadać, czy to była taka jednorazowa wpadka, czy to raczej symptom tego, że ta forma u Piotrka Żyły będzie spadać.
Teraz. Ale też problem mają inni, dlatego że Austriacy cały czas nie mają 4, tam Thomas Dietrich również notuje bardzo słabe skoki w ostatnim czasie, no a powoli będzie go wypierał z tej czwórki, myślę, Manuel Popinger, on zresztą wygrał drugi trening wczoraj na dużym obiekcie w Falun. Norwegowie również. Tam Anders Jakobsen, który przez cały sezon przewodził razem z Van Emelem, teraz nie może przypomnieć sobie tej formy z turnieju czterech skoczni, kiedy wygrywał w Garmisch-Partenkirchen. No i znowu ląduje w okolicy 30 miejsca. Także zobaczymy też, jak inni zmierzą się z tymi problemami, które mają, bo one niewątpliwie są.
No właśnie, jak zwykle konkurs wszystko rozstrzygnie. Za tydzień we wtorek już będziemy wiedzieć, jak naszym poszło i w konkursie indywidualnym, i w tej drużynówce sobotniej. To tyle, jeżeli chodzi o skoki. Teraz krótka przerwa, no i zostanie nam Liga Mistrzów.
Długo, jak najdalej wylądować.
W ubiegłym tygodniu w Lidze Mistrzów padły takie skromne wyniki, dlatego czekamy na te dzisiejsze szczególnie mecze, ale wróćmy jeszcze chwilkę właśnie do tych spotkań, które się już odbyły. No przede wszystkim rozczarował Bayern Monachium, on zaledwie zremisował na Ukrainie z Szachtarem 0-0 w tym meczu. Dopiero z ławki wszedł Robert Lewandowski, miał za mało czasu, żeby czymkolwiek tam zabłysnąć. No Szachtar zagrał jednak dobrze, szczególnie w obronie. Nikt się po nich tego nie spodziewał, no ale to Bayern dalej jest faworytem tej pary.
No ale trzeba przyznać, że w tym spotkaniu trener Bawarczyków Pep Guardiola sporo namieszał w składzie, bo jak tu powiedziałeś, nie grał Lewandowski, ale też takie nietypowe ustawienie, bo na papierze to wyglądało 1-3-3-3-1. Więc totalna abstrakcja futbolowa, no ale jak widać ustawienie i nazwiska nie grają. W dodatku jeszcze tam czerwoną kartkę w tym spotkaniu złapał Xabi Alonso, więc tego zawodnika też nie będzie w rewanżu. No ale nie oszukujmy się, jeżeli Bayern tutaj u siebie nie wygra, to będzie wielka sensacja.
No nie rozczarował na pewno Real Madryt, który na wyjeździe wygrał 2-0 z Schalke, czyli trochę niżej niż w ubiegłym roku, ale jednak wygrać na wyjeździe 2-0 to jest taka zaliczka w sam raz.
No i trzeba przyznać, że tym razem Schalke w porównaniu do zeszłego roku nie zagrało tak hura ofensywnie. Wtedy to się skończyło wynikiem 6-1 dla Realu. Teraz wyszli z 5 obrońcami w pierwszym składzie, więc trener Di Matteo zatroszczył się o to przede wszystkim, żeby zbyt wysoko nie przegrać. No ucierpiało na tym widowisko, ale najważniejsze dla Realu, że odblokował się Cristiano Ronaldo, 26 minuta. Później jeszcze poprawił Marcelo po naprawdę pięknym strzale w samo okienko bramki. No i Real jedną nogą już jest w ćwierćfinale.
FC Porto jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów nie przegrało. Tym razem na wyjeździe zremisowało z Basel 1-1. No i to też jest dla Portugalczyków korzystny wynik, no bo następny mecz zagrają przecież u siebie.
Trzeba jednak przyznać, że w tym spotkaniu Basel naprawdę zaprezentowało się z bardzo dobrej strony. Jako pierwsi wyszli na prowadzenie. No i mimo tego, że sprzedali takich dwóch czołowych zawodników, pomocnika Sereya Die i napastnika Giovanniego Sio, to jednak cały czas są groźni. No, ale Porto walczyło do końca i wywalczyło rzut karny. Co ciekawe, tam sprokurował 11 chyba najbardziej znany zawodnik Basel, a więc Walter Samuel, były gracz Interu. No i Danilo ustalił wynik spotkania na 1-1 i tak jak wspomniałeś, Porto przed rewanżem w bardzo dobrej sytuacji.
I ostatnie spotkanie PSG u siebie zremisowało z londyńską Chelsea 1-1. No to też korzystny wynik oczywiście dla Anglików, którzy zagrają u siebie. No PSG robiło co mogło, ale jednak tylko ta jedna bramka na Chelsea.
No i trzeba przyznać, że tutaj znakomitą pracę wykonał bramkarz londyńczyków Thibaut Courtois, który w kilku sytuacjach, szczególnie przy strzałach Zlatana Ibrahimowicza, wykazywał się naprawdę znakomitym refleksem. Sposób na niego znalazł jedynie Edinson Cavani w 54 minucie. No ale w Londynie wydaje się, że Chelsea, która bardzo rzadko na własnym stadionie przegrywa, tutaj powinna przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść.
No i jeszcze to, co czeka nas dzisiaj i jutro. Zacznijmy od tych jutrzejszych spotkań, bo są, no jakby to powiedzieć, mniej ciekawe. Jutro Arsenal zagra z Monaco, Bayer Leverkusen zagra z Atletico Madryt, no a dzisiaj naprawdę dwa hity, nie wiadomo na co popatrzeć. Juventus zagra z Borussią Dortmund, a Manchester City z Barceloną.
No i wydaje się, że najwięcej chyba do udowodnienia ma Manchester City, który w zeszłym roku też rywalizował właśnie z Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tam w 2 meczu było 4-1 dla Dumy Katalonii. No i teraz Manchester, szczególnie przed własną publicznością, będzie starał się udowodnić, że stać ich na to, żeby zagrać w ćwierćfinale.
No ale Barcelona będzie troszkę podrażniona, bo u siebie w lidze przegrała z Malagą w ostatnim spotkaniu. No i znowu będzie chciała pokonać tych Anglików. Zobaczymy, czy im się uda. A drugie to dzisiejsze spotkanie to jest rewanż za finał z 97 roku. Ostatnio właśnie wtedy w Lidze Mistrzów spotkały się Juventus i Borussia. No i wtedy Borussia wygrała 3-1. Teraz chyba faworytem jednak jest Juventus. Borussia gra troszkę gorzej. Chociaż w Lidze ostatnio 3 zwycięstwa z rzędu.
No właśnie, patrząc na to, jak obie drużyny grają w Lidze, wydaje się, że tutaj więcej szans należy dać Juventusowi, który u siebie jest bardzo groźny, ale Borussia w ostatnich meczach pokazała, że ta ich dyspozycja też rośnie, więc spodziewamy się ciekawego widowiska.
Dziękujemy już Państwu dzisiaj za uwagę. Byli z Wami
Łukasz,
Szymon
i Paweł. Do usłyszenia za tydzień.